Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za przywilej, że możemy nazywać się synami, córkami Twoimi. Halleluja. Panie, chcemy się modlić, żebyś błogosławił ten czas i też to słowo, które położyłeś mi na sercu. I też otwórz mój umysł, Ojcze, aby był otwarty na Twoje działanie tutaj i teraz, każdego z nas. Dziękujemy Ci tutaj razem, Kościołem, że Ty jesteś pośród nas i że jesteś w nas, że do nas mówisz. Amen. Jedno dotknięcie. Tak nazwałem to kazanie. Dlaczego jedno dotknięcie? Ponieważ wierzę, że Bóg dzisiaj będzie dotykał. Ponieważ Bóg zawsze dotyka. Wierzę, że dzisiaj będzie dotykał. W sposób szczególny. Tych, którzy poddadzą Mu swoje życie. Chciałbym rozpocząć to kazanie fragmentem, który jest napisany w drugiej Księdze Królewskiej, 13 rozdziale. Od 14 wersetu. Gdy Elizeusz zapadł na chorobę, na którą miał umrzeć, udał się do niego Joasz, król izraelski, i płacząc nad nim rzekł: ojcze mój Rydwanie i konico Izraela. Wtedy rzekł do niego Elizeusz: przynieś łuki strzały. I przynieś do niego łuki strzały. A potem rzekł do króla izraelskiego: połóż swoją rękę na łuku. Położył więc swoją rękę. A wtedy Elizeusz złożył swoje ręce na rękach króla. Potem rzekł: otwórz okno na wschód. A gdy otworzył, rzekł Elizeusz: strzelaj. I wystrzelił. A ten rzekł: strzała zwycięstwa od Pana i strzała zwycięstwa nad Aramem. Pobijesz Aramejczyków pod Afek doszczętnie. Następnie rzekł: zapisz strzały, a gdy zabrał strzały, rzekł do króla izraelskiego: uderz nimi o ziemię. I uderzył 3 razy, potem przestał. Wtedy rozgniewał się mąż Boży na niego i rzekł: należało 5 albo 6 razy uderzyć. Wtedy byś pobił do szczęścia Amorejczyków. Teraz tylko 3 razy pobijesz Aramejczyków. I fragment, na którym chciałem się skupić, to są te 2 kolejne wersety. Potem Elizeusz umarł i pochowano go. Następnego roku wtargnęły do kraju moabskie oddziały najezdnicze. Zdarzyło się, że gdy chowano jakiegoś człowieka, zauważono, że właśnie nadciąga oddział najezdniczy. Rzucono wtedy tego człowieka do grobu Elizeusza, a gdy ten człowiek dotknął zwłok Elizeusza, odzyskał życie, stał o własnych siłach. Bardzo ciekawy fragment, ale muszę powiedzieć, że jako teolog nie rozumiem. Nie rozumiem, skąd i po co, dlaczego znalazły się te wtrącone 2 wersety. Wyrwane zupełnie z kontekstu. Nie wiadomo po co i w jakim celu Bóg umieścił te 2 wersety. Zwróćcie uwagę, historia nie skupia się na tych przyjaciołach, którzy nieśli zwłoki tego człowieka. Też nie skupia naszej uwagi na samym przywróconym do życia człowieku, który dotknął się Elizeusza. Amen? No właściwie Bóg chce nam przekazać, no właściwie chce, żebyśmy odczytali z tej krótkiej historii. Właściwie można by powiedzieć to z 2 wersetów. Jaki Bóg ma motyw, jaki ma cel, żeby wierzący człowiek, kiedy czyta całe Pismo Święte oczywiście, ale w tym przypadku, dzisiaj, przeczytane te 2 wersety, sięgną po coś więcej. Czy jest możliwość dotknięcia się czegoś więcej, co Bóg chce włożyć w życie Bożego ludu? Jak zdążyliście zauważyć, cała tajemnica mocy Bożej kryje się w kościach Elizeusza. Jeżeli posiadał, a myślę, że jeszcze posiadał ciało, to cała tajemnica, cała moc kryła się w jego ciele. A krótko mówiąc, w całym jego wnętrzu, w tym, co jeszcze po nim zostało. Boża moc jest napisana w Słowie Bożym, że była widoczna w jego życiu. Była odczuwalna w jego wnętrzu, nawet po jego śmierci. Była zamknięta. Hermetycznie zamknięta. Była w nim niewykorzystana moc. Tak się zastanawiam, dlaczego? Dlaczego akurat była w nim ta moc zamknięta i niewykorzystana? Dlaczego Bóg tak sprawił, że akurat jego moc była w człowieku, który już dawno nie żył, ponad rok? Ku czemu ona miała służyć? Tak zastanawiam się, pewnie wy się też zastanawiacie, dlaczego? Myślę, że nie miał komu przekazać tego namaszczenia. Tak, dlatego umarł z nim. Na swoim wnętrzu. Gehazi. Taki mały oszust. Wysługiwał takiego wzoru. Krętacza. A jak wiecie, Bóg krętaczom się nie przyznaje. Bóg do takich ludzi nie przychodzi w swoim namaszczeniu, w swojej łasce. Nie wlewa do takich naczyń swojej mocy. Joasz, król Izraela, nie był duchowym człowiekiem. Leniwy, bez woli walki, uderzył tylko 3 razy. No po co 5 albo 6? Po co? Po co się wysilać, tak? Gdyby uderzył 5 albo 6 razy, rozbroiłby całą Syrię do tego stopnia, że całkowicie Syryjczycy zostaliby usunięci z życia z historii Izraela. Tak mogło się wydarzyć. Kolejne pokolenia w Izraelu nie zmagałyby się z tym problemem, gdyby Joasz zrobił, gdyby Joasz poszedł za Duchem Bożym i uderzyłby 5 albo 6 razy. Ale też tak się zastanawiam, że czasami było ze mną, że będę się modlił do skutku, a tak naprawdę nie modlę się. Będę uwielbiał Boga z całych sił, a tak naprawdę nie daję za dużo siebie. W domu się pomodlę. A w domu się nie modlę, bo nie mam czasu, bo przychodzą goście, są różne rzeczy, inne rzeczy, inne obowiązki. Jak Pan mówi teraz, to teraz. Jak Pan mówi uderzaj, to uderzę. Jak Pan mówi idź, to idź. Myślę, że zabrakło w życiu Joasza wytrwałości. Macie problem z wytrwałością w swoim życiu? Maryna kiwa głową, że ma. To jest szczera osoba. Ja też czasami mam. Mamy problem z wytrwałością. I przez to słowo Bóg chce zachęcić nas, żebyśmy wytrwali, wytrwale szli za Nim. Oddawali się Jego Duchowi Bożemu. Prawda? Co by było, gdyby Jozue z Izraelem tylko obszedł Jerycho 3 razy. Albo 4. Albo 5. Co by się stało? Mury Jerycha by walnęły? W życiu. Przestraszyliby się ci, co tam byli w środku? W życiu. No co by się stało? Urośliby w siłę i pokonaliby Izrael. Tak jak Syryjczycy w przyszłości. Że dobrą lekcją jest dla nas to, że kiedy Duch Boży nas zachęca, żebyśmy szli za Nim w takim namaszczeniu i w takim uniesieniu Ducha, to żeby iść za Nim do końca. Żeby oczekiwać to, co On pokaże, prawda? To, co ma dla nas przygotowane. Zwróćcie uwagę, że przez ten rok, kiedy Elizeusz leżał w grobowcu, Boża moc w nim tkwiła. Cały czas. Bóg czekał na jedną chwilę. Cały czas była aktywna. Była zdolna do czynienia znaków i cudów. Bo taki jest Bóg. Nasz Bóg jest Bogiem znaków i cudów. Amen. Jedno dotknięcie przywróciło człowieka do świata żywych. Jakbyśmy tak sięgnęli historią troszeczkę do tyłu, to byśmy zobaczyli, że Mojżesz miał komu przekazać swoje namaszczenie. Osobę Jozue, tak? Kiedy patrzymy na życie Elizeusza, widzimy wstecz, że tą osobą, która przyniosła to namaszczenie do jego życia, był Eliasz. Samuel przekazał namaszczenie Dawidowi. I tak dalej, i tak dalej. Apostoł Paweł przekazał Tymoteuszowi. Piotr Janowi Markowi. I tak dalej, i tak dalej. Mnie ktoś inny. Tobie ktoś inny. Ja kiedy jestem na różnych ewangelizacjach i widzę, jak ktoś oddaje się Bogu i Duch Boży mówi w Jego imieniu, z mocą, to zawsze podchodzę do osoby, mówię tak, wiesz co, chodź, możesz się o mnie pomodlić, pomodlimy się razem, połóż na mnie ręce. Ja chcę, żeby Twoje namaszczenie przeszło też na mnie. Ja wierzę, że Duch Święty namaszcza, ale wierzę też, że ludzie, którzy chodzą w Bożym namaszczeniu, mają tą łaskę, że mogą przekazywać namaszczenie na inne osoby. I tak było w życiu Elizeusza. Dokonał 2 razy więcej znaków i cudów niż Eliasz. I myślę, że to jedno dotknięcie sprawiło, że ten człowiek mógł wrócić do świata żywych. Jedno dotknięcie może sprawić, że twoje życie będzie wyglądało zupełnie inaczej. Jedno dotknięcie może sprawić, że moje serce zabije jeszcze mocniej. Jedno dotknięcie może sprawić, że ja pójdę jeszcze bardziej za Bogiem. Że ożyję. Że coś mnie poruszy. Że coś zrozumiem. Jedno dotknięcie. Bóg dotyka. Amen. Bóg dotyka przez swojego Ducha Świętego. Jest taka historia zapisana w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale. Zaraz po tym, jak Jezus uzdrowił sługi setnika, prawda? Napisane jest, że Jezus wchodził do Nain. To jest 7 rozdział Ewangelii Łukasza, 11 werset. A zaraz potem udał się do miasta zwanego Nain i szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy się przybliżył do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową. A wielu ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej, nie płacz. I podszedłszy dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I podniósł się zmarły i zaczął mówić i oddał go jego matce. Wtedy lęk ogarnął wszystkich i wielbili Boga mówiąc, prorok wielki, postał wśród nas, Bóg nawiedził lud swój. I rozeszła się o nim ta wieść po całej Judei, po całej okolicznej krainie. Jedno dotknięcie. Kiedy czytamy Ewangelię, widzimy, że Jezus jak przychodził do miast, przychodzi przez miasta, było ogromne poruszenie. Rodziny, znajomi, przyjaciele przynosili chorych i ci, i tych, którzy się źle mali na skraj drogi. Kiedy Jezus przychodził, Słowo Boże powiada, że dotykał, uzdrawiał. I kiedy widzimy, że Jezus uzdrawia tutaj sługi setnika, idzie za nim mnóstwo ludu. Wielbią go. W radości, w pełnej euforii. Idą w tym pochodzie, a na czele tego pochodu idzie Jezus. I kiedy przechodzi przez bramę miasta Nain, spotyka naprzeciwko siebie inny pochód. I nagle widzimy tutaj z kontekstu, że te dwa pochody spotykają się razem. Z jednej strony pochód radości, z drugiej strony pochód, który w ogóle nie miał myśli o tym, żeby się radować, ale chciał współczuć tej matce. Pochód, który szedł w kierunku cmentarza. Zwróćcie uwagę, że te dwa pochody stanęły naprzeciwko siebie. Jeden, który reprezentował królestwo życia i światłości, drugi ciemności i śmierci. Ta kobieta musiała być znaną osobą, bo z fragmentu wynika, że mnóstwo ludzi szło z nią. Że współczuli jej. Chcieliby z nią w tej ostatniej chwili, żeby okazać współczucie samotnej wdowie. Dlaczego? Dlatego, że kobieta cała, grzebała całą swoją nadzieję, jaką miała na tym świecie. Zwróćcie uwagę, że poświęcała swoje życie dla tego syna. Pracę, wychowanie. Wszystko, co robiła, robiła dla tego syna. To jest tak, jak my robimy, ile tylko możemy dla swoich dzieci. Ona to dokładnie to samo robiła. Kiedy te dwa pochody spotkały się razem, stanęły naprzeciwko siebie, Jezus podszedł do kobiety, która zawodziła do płaczki i stanął naprzeciwko niej. Ona go spojrzała na niego, no coś się stało. Nagle przestała zawodzić. Nagle, w jednej chwili, w jednym momencie przestała zawodzić. Zobaczyła, że przed nią stanął Król Królów. Że przed nią stanął Pan Panów. Stwórca nieba i ziemi. I też wszystkich ludzi na tym świecie. Zobaczyła, że Jezus, który ma moc uzdrawiać, uwalniać i wskrzeszać, właśnie stanął przed nią. Zadrżało jej serce. Wyobraźcie sobie. Jakby teraz Jezus stanął naprzeciwko ciebie lub mnie. Jaka niesamowita, niesamowite napięcie musiało wywołać to spotkanie Jezusa z tą płaczką. Kiedy ona się uspokoiła, uspokoił się ten. Wiedzieli, że coś jest na rzeczy. To napięcie spowodowane tym faktem, że stanął przed nim ktoś, dla kogo dotknąć człowieka i przywrócić go do życia, to jest żaden problem. Wszyscy czekali tej chwili. Wszyscy czekali na jedno dotknięcie. Wszyscy byli skupieni i oczekiwali, że Jezus przyjdzie i dotknie go. Że Duch Boży, który mieszka w Jezusie, jest w stanie przewracać ludzi do życia. Oglądacie teraz Euro, jak Polacy tam walczyli? We Francji? Jak skandowali? Jesteśmy z wami. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Ja widziałem, jak w TVP Info, jak Polacy wracali, już niestety wcześniej skończyli rozrywki, ale byli na hali odpraw i przychodzili do autokaru. Setki ludzi tam były. I tam było szerokość przejścia jakiś metr, metr 50. I kiedy kadra naszych piłkarzy wyszła z drzwi i przechodziła przez tą małą alejkę, ludzie szaleli. No szaleli. Ja wziąłem na 40 stopni tam full. I słyszałem te krzyki ludzi. Ta radość po prostu. Ta euforia. I tak sobie uświadomiłem wczoraj, że kiedy Jezus właśnie stanął naprzeciwko drugiego pochodu, ta radość, ta euforia ludzi, która za nim szła, była tak niesamowita, że coś zadrżało w sercach tych ludzi, którzy stanęli naprzeciwko Jezusa. Spotkały się dwa pochody. Napisane jest w Słowie Bożym, że Jezus podszedł, dotknął się noszy i powiedział: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Jezus podszedł i dotknął się. Ja wierzę, że Jezus dzisiaj też chce dotykać. Że też chce przyjść i dotknąć ciebie i mnie. Bo ma taki plan. To jedno dotknięcie może zmienić moje życie. O tym jednym dotknięciu przekonali się apostołowie, kiedy chodzili za Jezusem. I kiedy Jezus zmartwychwstał, przyszedł do nich w Ewangelii Jana w 20 rozdziale, w 21 wersecie jest napisane tak. Jak ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Przyszedł do apostołów, powiedział: jak ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Wiecie, że Jezus potrzebuje Kościoła. Potrzebuje ciebie i mnie, gotowego, otwartego, żeby posyłać cię w różne miejsca. Bo kiedy przyszedł do apostołów, powiedział, że jak mnie ojciec posłał, tak ja was posyłam. Tak te słowa kieruje dzisiaj do swojego kościoła, do swojego ciała. Ja chcę Ciebie posłać. Ja chcę, żebyś był gotowy na moje posłanie. Również Kościół, wiemy, że Kościół potrzebuje Jezusa, bo bez Niego nie ma mocy. Bez Niego mogą nas napotykać różne przeciwności. Bez Niego nasz umysł nie jest oświecany, czy też odnawiany, jak powiada Słowo Boże, tak? Bez Niego nie ma kto pocieszać nas. Że Kościół jest zależny od Jezusa Chrystusa. To, co Jezus powiedział, jak Ojciec mnie posłał. Wysłanie Kościoła na zewnątrz jest podobne do wysłania Jezusa przez swojego Ojca. Bóg posłał swojego Syna, Jego Syn posyła nas, abyśmy szli w te miejsca, w które On chce, żebyśmy szli. Kościół musi być, powinien być prowadzony przez Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie jest prowadzony przez Chrystusa, chybia cel. Amen? Jeżeli ja nie jestem prowadzony przez Jezusa Chrystusa, tylko idę według swojej własnej mądrości, filozofii życia, mogę chybić cel. Tak się dzieje, gdy ktoś idzie zupełnie nie tą drogą, którą Chrystus też wyszedł. Kiedy powiedział to słowo, że tak jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam, rzekł do nich: weźmijcie Ducha Świętego. I tchnął na nich tego Ducha. Tchnął na nich swojego Ducha Świętego. Jedno dotknięcie. Jedno dotknięcie sprawiło, że oni się zatrzymali w swoim życiu, w swoich planach. Mieli różne plany. Jeden chciał wrócić do pracy, drugi chciał wrócić do roli, trzeci chciał wrócić może do innej pracy, inni do jeszcze innej. Ale kiedy Jezus tknął swojego Ducha Świętego, to jedno dotknięcie sprawiło, że oni zrozumieli, że są w Jezusie Chrystusie już ważne. Że są Jego naczyniami. Że są ludźmi, którzy mają zanieść dobrą nowinę o Królestwie Bożym przez Jezusa Chrystusa. Jedno dotknięcie sprawiło, że oni otrzeźwieli w wierze. Sprawiło to, że zostali zachęceni. I później Boże Słowo powiada, że Jezus kazał mi oczekiwać, że przyjdzie taki moment, jeszcze trochę, jeszcze chwilę, czekajcie, weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami we wszystkich miastach, tutaj w okolicy. I dalej, i dalej, i dalej. I dalej. To jedno dotknięcie sprawia, że my jesteśmy otwarci, żeby iść dalej. Amen? Bo Bóg chce nas ciągle do siebie pociągać. Dalej i dalej objawiać swoją łaskę. Objawiać swoją wolę. I dalej i dalej. Wiecie, że prawdziwy świadek to jest ten, który nie świadczy ustami, ale czynami. Prawdziwy świadek Jezusa Chrystusa to nie ten, który świadczy ustami. To ten, który świadczy czynami. Mówić można i można. O różnych rzeczach można mówić. Ale jeżeli te słowa nie są poparte czynami, szkoda gadać. Lepiej w ogóle nic nie mówić. A kiedy patrzę na życie Elizeusza, widzę, że ta moc, która była skupiona w jego wnętrzu, ona zamanifestowała się w jego ciele, ona się zamanifestowała. Kiedy Jezus wtknął Ducha Świętego do apostołów, Boża moc zaczęła się zamanifestowywać, prawda? A kiedy czytamy drugi rozdział Dziejów Apostolskich, ona eksplodowała. Boża moc zaczęła eksplodować. Wtedy Piotr, który miał już inne plany do swojego życia, stanął i powiedział: o Jezusie Chrystusie, kim On jest? Co takiego zrobił? Po co przyszedł? Czytamy, że 3000 ludzi się nawróciło. Dlaczego to zrobił? Dlaczego miał taką odwagę? Bo Boża moc była w nim. Boża moc musi być w ciele Jezusa Chrystusa, w Jego Kościele. Amen. Boża moc musi być w Tobie. Widoczna i aktywna. Ktoś może powiedzieć: ale ja mam taki dar, wiesz. Ja mam się tam modlił. To jest moje powołanie. A gdzie tak jest napisane? A gdzie tak jest napisane? Ja widzę, że pewnie wy też, bracia i siostry, że kiedy Jezus zmienia człowieka, to on się modli i działa, amen? On się modli i idzie. On się modli, modli, idzie, idzie. On bierze od Boga, kiedy już słabnie fizycznie, Pan mu daje, on dalej bierze, idzie, idzie, dalej bierze, idzie. Tak jest Bóg. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Boża moc mieszka w ciele Jezusa Chrystusa. Tak jak mieszkała w ciele Elizeusza, ona musi być manifestowana w ciele każdego Kościoła Jezusa Chrystusa. Amen? Powinna być. Jeżeli tak nie ma, to jest źle. To jest źle. To prowadzi do religijności. To prowadzi do konfliktów. To prowadzi do kłótni. To prowadzi do plotek. To prowadzi do obmowy. Nie przynosi to chwały Bogu. Nie przynosi to chwały Bożej. Bóg zmienia człowieka. Zmienia jego myśli. Zmienia jego pragnienia. Zmienia jego cele. Owoc życia jest inny, kiedy jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Wydajemy większy owoc. Nagle zastanawiamy się, ojej, jestem jakiś taki, mniej się denerwuję. Nie jestem taki, jakbym, nie wiem, pół roku temu albo rok temu. Nie unoszę się. Nie krzyczę, nie narzekam. Czuję, że jestem inny, że coś się stało w moim wnętrzu. Tak stało się, tak się dzieje. Dlatego, że Bóg zmienia człowieka od środka. Boża moc musi być w ciele Jezusa Chrystusa. Boża moc musi być, jest i będzie coraz większa w naszym zborze. Ja w to wierzę, amen? A jeżeli w naszym zborze, to w tobie i w tobie. W mnie też. W każdym z nas. Dlatego, że jesteśmy częścią ciała Jezusa Chrystusa. I Bóg ma tą moc przygotowaną dla ciebie. Jedno dotknięcie Ducha Bożego zmieni twoje życie. Gwarantuję ci, bo tak jest napisane w Słowie Boże. Jedno dotknięcie może zmienić twoje życie. Pamiętacie, kiedy prorok Ezechiel prorokował nad Doliną Wysokości? Prorokuję do tych kości, do tych stawów, do tych wiązadeł, do tego ciała. Połączcie się. I co się stało? Wszystko zaczęło wracać do życia. Wszystko zaczęło wracać do życia. Kiedy Duch Boży dotyka naszego życia, wszystko wraca do Jego, do równowagi Bożej. Między mną a Bogiem powstaje więź. Żaden człowiek, żadna kuta broń nie jest w stanie przeciąć. Żadna kuta broń nie jest w stanie przeciąć. W Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale czytamy historię, kiedy Piotr i Jan przechodzili do świątyni i przy świątyni siedział chromy od urodzenia. I Piotr poszedł do niego, powiedział, że nie ma złota ani srebra. Nie mam czymkolwiek ci zaimponować, no. Można by tak to sparafrazować. Słuchaj, człowieku, nie mam ci czym zaimponować. Nie mam. Ale mam coś, co może zmienić twoje życie. I dotknął go. I powiedział mu jedno zdanie. Jedno dotknięcie, jedno zdanie. To zmieniło jego życie. Powstał i zaczął chwalić Boga. W 5 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, jak cień przechodzącego Piotra. Jedno dotknięcie. Kilka słów, którymi Piotr dzielił się, kiedy przechodził. Sprawiało, że ludzie zaczęli dziękować Bogu i wracać do tego komfortu fizycznego, psychicznego sprzed tych chorób, jakie mieli na sobie, których diabeł ich związał. Jedno dotknięcie może sprawić, że twoje życie będzie zupełnie inaczej wyglądało. Piotr, który wskrzesił Tabitę w Jopie. Jedno dotknięcie, które sprawiło, że życie tej kobiety zaczęło normalnie, że ciało tej kobiety zaczęło normalnie funkcjonować. Wróciła z drugiej strony. Jedno dotknięcie sprawiło, że Duch Boży zaczął przebywać w jej wnętrzu. Jedno dotknięcie może sprawić, że Duch Boży może dotykać twojego życia. Każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, powiedział Jezus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, będzie dokonywał tych rzeczy. Będzie dokonywał tych rzeczy. Ja chciałbym, żebyśmy się złapali tego słowa. Że jest tutaj wiele ludzi w tym mieście, którzy potrzebują zbawienia. Ale jeżeli my nie będziemy mieli tej mocy, którą miał pierwszy Kościół, Nie pomożemy tym ludziom. Nie poszerzymy granicy Królestwa Bożego. Co człowiek z ciała sieje, to z ciała rządź będzie. Amen? Tak jest napisane. A co z ducha sieje, z ducha rządź będzie. Dlatego Bóg chce, żebyś siał i ja, żebym siał i wszyscy, żebyśmy sieli z ducha, nie z ciała. Dlatego poddajemy się Bogu. Modlimy się, żeby On działał w naszym życiu. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Nawołujemy ludzi, żeby się nawrócili do Jezusa Chrystusa. Jesteśmy Jego ciałem, a w tym ciele powinna objawiać się Boża moc. Powinna się objawiać Boża moc. Bóg chce, żeby w ciele tego zboru objawiała się Boża moc w każdym z nas. To jest dla każdego. Eliasz był takim samym człowiekiem jak ja i ty. Mojżesz był takim samym człowiekiem jak ja i ty. I Jezus miał takie same ciało jak ja i ty. I apostołowie mieli takie same ciało jak ja i ty. I niewiasty, które chodziły w Duchu Bożym, miały takie same ciała jak wy, siostry. A Duch Boży działa przez nich. A Duch Boży działa przez ciało swoje. Amen? Tego Bóg chce działać w swoim ciele. Chce działać. Chce działać. Czy jesteśmy gotowi, otwarci, żeby Bóg działał w naszym ciele? W naszym zborze? Czy ja jestem otwarty, żeby Bóg jeszcze bardziej działał w moim życiu? Żeby Bóg jeszcze bardziej wypełniał mnie, moje wnętrze, tak jak w Kanie Galilejskiej, te stąpie, po brzegi swoją obecnością. Po brzegi, żeby wypełniał mnie swoim namaszczeniem i żebym ja szedł i niósł to Królestwo Boże, Królestwo Życia dla tych, których Bóg stawia na mojej drodze. Bóg chce, żeby każdy z nas żył w takiej relacji, jak żyli apostołowie, jak żył Jezus ze swoim Ojcem, w tym posłuszeństwie, w tym poddaniu się Jego woli, doskonałej miłości, doskonałej relacji. Kościół musi być prowadzony przez Jezusa Chrystusa. I On chce dawać swojego ducha, żeby On zmieniał nasze życie, żebyśmy mogli iść dalej i dalej, poszerzać Królestwo Boże tutaj na ziemi. Już teraz. Już teraz. Chciałbym zachęcić nas do modlitwy. Chciałbym zachęcić nas, żebyśmy powstali teraz. Żebyśmy przyszli do Jezusa. Żebyśmy poddali swoje życie Bogu. Żeby On mógł nas dotykać. Żeby Jego moc manifestowała się w naszym życiu. To nie jest nic złego. To nie jest nic złego, że Bóg chce manifestować swoją moc w ciele swojego Kościoła. A konkretnie w ciele swojego Kościoła tutaj w Żardowie. To nie jest nic złego, że Bóg chce działać w twoim życiu. I chce przemieniać się. I chce cię używać. I chce cię prowadzić. To nie jest nic złego. Ja chciałbym się modlić o takie osoby, które chcą iść dalej jeszcze i wiedzą, że Bóg ma wspaniałe rzeczy. Chciałbym się modlić o takie osoby, które są gotowe, żeby iść za Jezusem jeszcze bardziej. Bo to jedno dotknięcie może sprawić, że moje, twoje życie jeszcze może się zmienić. Amen. Że nasze życie może się zmienić. Może ulec zmianie. Bóg ma tą moc dla ciebie, dla mnie. Halleluja. Bóg ma tą łaskę dla ciebie i dla mnie. I chce cię używać. Ale w swoim duchu, w duchu Chrystusowym chcecie używać. Dlatego jak są jakieś osoby, które chciałyby się, żebym się z nimi modlił, zapraszam, żeby wyszły. To jest dobry czas dla Kościoła. To jest dobry moment, żeby przyjść do Boga, żeby wołać o więcej. Bo w Jezusie Chrystusie jest więcej, niż doświadczamy tu i teraz.